Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj siatkówka, żużel i oczywiście piłka nożna. Mistrzostwa Europy znowu nie zdążymy z tematem Copa America, ale może za tydzień w końcu się uda. Wczorajszy dzień na Euro, niektórzy mówią, że jeden z najlepszych w historii piłki nożnej, ale o tym powiemy za chwilę. Zaczniemy od siatkówki i od Ligi Narodów. Za nami już półfinał i oczywiście finał Ligi Narodów. No to tak po kolei w półfinałach. Brazylia bardzo łatwo ograła Francję 3-0. Polska pokonała Słowenię również 3-0. Ten mecz był dużo bardziej intensywny. W meczu o trzecie miejsce Francja bez problemu też pokonała osłabioną już Słowenię, taką Słowenię bez sił. No i w finale Brazylia podejmowała naszą reprezentację. No pierwsze dwa sety poziom niebotyczny, nieosiągalny wydawałby się dla co niektórych, no ale w trzecim i czwartym secie nasi tak jakby osłabli, też brakowało tego lewego skrzydła, nie było w tym meczu Leona, jeszcze w pierwszym secie w końcówce zagrał kilka fajnych serwisów, ale później nic mu nie wychodziło. No i ostatecznie wysoko przegraliśmy te dwa pozostałe sety i ostatecznie przegraliśmy z Brazylią 1-3. No trzeba przyznać, że Brazylia jak najbardziej zasłużone zwycięstwo.
No zdecydowanie tak, w przeciągu całych tych rozgrywek Ligi Narodów, tych 15 spotkań, pokazała się z najlepszej strony, udowodniła to w rywalizacji półfinałowej i finałowej. No ten pierwszy set wygrany przez Polskę troszkę rozbudził nadzieję z pewnością części kibiców na to, że uda się też zespół Kanarinos pokonać. Tak się jednak nie stało. No, a jeżeli chodzi o półfinał, no to też przełamaliśmy pewną niemoc, jeżeli chodzi o starcia ze Słowenią. Pamiętamy chociażby no też poprzednie starcie właśnie z tą drużyną w tej fazie regularnej Ligi Narodów przegranej. Pamiętny półfinał Mistrzostw Europy również przegrane. Teraz przełamaliśmy takie swego rodzaju słoweńskie emfatum, za co oczywiście naszym zawodnikom należą się duże pochwały. A co do finału, to faktycznie troszkę kulała ta gra ofensywna na nasz atak i to myślę będzie taki element, nad którym najbardziej będzie musiała popracować nasza kadra z naszym trenerem Witalem Heine.
No właśnie, Liga Narodów nie była celem. Celem są Igrzyska Olimpijskie, które już pod koniec lipca rozpoczną się w Tokio. No nasi na pewno muszą jeszcze popracować nad kilkoma elementami. Brazylii z jednej strony nie zazdroszczę, bo utrzymać taką formę przez te 3 tygodnie będzie na pewno trudno, no ale to jest bardzo doświadczona reprezentacja i być może jej się to uda. No i ja bym sobie życzył naprawdę znowu takiego finału właśnie na Igrzyskach Olimpijskich, tylko może wynik, żeby był odwrotny. Co do najlepszej szóstki tej Ligi Narodów, bo takie zawsze są podejmowane próby wybrania tych najlepszych, to mieliśmy aż 4 najlepszych Polaków wśród przyjmujących. Według organizatorów najlepsi byli Brazylijczyk Leal i nasz kapitan Michał Kubiak, środkowi to Brazylijczyk Souza i Mateusz Bieniek, rozgrywający Fabian Drzyzga, libero brazylijski, czyli Thales, no i atakujący i MVP. Tu mieliśmy 2, bo był i Brazylijczyk De Souza i nasz Bartosz Kurek. Jeszcze żużel, za nami już 10. kolejka, no i po kolei Stal Gorzów mierzyła się u siebie z ekipą GKM Grudziądz, wygrywając to spotkanie 49-41.
Te ekipy w tym sezonie mają tak naprawdę zupełnie inne cele. Stal walczy o medal Mistrzostw Polski, trzeba sobie to wprost powiedzieć. Z kolei celem GKM staje się przede wszystkim zachowanie ligowego bytu. Gospodarze, czyli zespół z Gorzowa, zwyciężył 49-41. Wśród miejscowych najlepszy duet Martin Waculik i Bartosz Marslik, 12 plus 1 i 12, a w zespole z Grudziądza najlepszy okazał się Niki Pedersen, punktów 9. No i sytuacja GKM rzeczywiście na kilka kolejek przed końcem rundy zasadniczej bardzo niewesoła.
W Toruniu bez przełamania i bez niespodzianki ekipa Apatora znowu nie potrafiła wygrać na własnym stadionie. Tym razem przegrała z ekipą aktualnych mistrzów Polski z Leszna 41-49.
W drużynie Apatora brakuje takiego wyraźnego lidera, patrząc chociażby na ostatnie spotkanie czterech zawodników przywiozło 9 bądź 9 plus 1. No takowego miała drużyna Unii. Piotr Pawlicki w tym meczu naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony, 13 punktów, no i Unia również poważnie myśli o tym, żeby w tym roku po raz kolejny powalczyć o najwyższe cele.
Sytuację Apatora mogła jeszcze bardziej w tabeli skomplikować ekipa z Zielonej Góry. Falubas długo u siebie walczył z Włókniarzem Częstochowa, ale ostatecznie przegrał 44-46.
Ale mimo wszystko Falubas też do końca sezonu będzie uwikłany w walkę o zachowanie ligowego bytu, bo te różnice naprawdę są minimalne. Cenna wygrana częstochowskiego Włókniarza, która również daje szanse realne na to, żeby ekipa spod Jasnej Góry w tym sezonie wywalczyła awans do play-off.
I ostatnie spotkanie we Wrocławiu. Betard Sparta podejmowała Motor Lublin i wygrała 51-39, ale tutaj bonus pojechał do Lublina.
Też swojego rodzaju starcie na szczycie. Drużyny, które w tym sezonie spisują się naprawdę bardzo dobrze. Drużyna z Wrocławia z ambicjami na to, żeby uzyskać tytuł mistrza Polski. No a Motor Lublin też, jeżeli chodzi o bonus, bardzo cenna zdobycz w kontekście ostatecznego miejsca w tabeli na zakończenie sezonu.
To tyle, jeżeli chodzi o siatkę i o żużel. O siatkówce będziemy mówić dopiero za parę tygodni w kontekście olimpiady, a o żużlu pewnie już za tydzień. Nam została jeszcze piłka nożna, ale o niej za moment.
Desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo.
tak jak mówiłem, Mistrzostwa Europy. Zaczniemy jeszcze od tego smutniejszego tematu, do którego musimy wrócić. Chodzi oczywiście o ten mecz z ubiegłego tygodnia. Ze środy Szwecja podejmowała Polskę. No wszyscy wiedzieli, że tutaj Polska ten mecz musi wygrać, żeby myśleć o awansie. No zaczęliśmy bardzo źle, bo już praktycznie od drugiej minuty przegrywaliśmy 0-1. Później mieliśmy kilka dobrych sytuacji. Robert Lewandowski obijał tam poprzeczki dwa razy. No ale na początku drugiej połowy straciliśmy kolejną bramkę, przegrywaliśmy 0-2. No i wtedy, no trzeba powiedzieć, geniusz Lewandowskiego, który zdobył najpierw bramkę kontaktową, później też po jego strzale udało się doprowadzić do remisu. Ten remis nic nam nie dawał, rzuciliśmy wszystkie siły do ataku, no i oczywiście zapomnieliśmy o obronie po raz kolejny na tym turnieju. No i Szwedzi nas skarcili, przeprowadzając kontrę, która dała im zwycięstwo 3-2 w tym spotkaniu.
Jeżeli chodzi o minusy, no to przede wszystkim koncentracja na samym początku spotkania, no bo grając o wszystko w tym ostatnim meczu, no nie możemy sobie pozwalać na to, żeby dać się zaskoczyć już praktycznie po wyjściu z szatni w drugiej minucie spotkania. W tej sytuacji też mieliśmy trochę pecha, bo piłka się odbiła od nogi leżącego na ziemi szwedzkiego napastnika Isaka, czym kompletnie zmyliła próbującego interweniować Kamila Jóźwiaka. No ale trzeba sobie powiedzieć, że do tej sytuacji dojść nie powinno. I rzeczywiście tutaj będzie miał selekcjoner Paulo Sousa duży materiał do poprawy, jeżeli chodzi o tą koncentrację, ale też generalnie, jeżeli chodzi o grę defensywną. A co do pozytywów, po raz kolejny okazało się, że nasza reprezentacja potrafi gonić wynik. Mieliśmy już tego przykład w spotkaniu z Hiszpanią, teraz ze Szwecją. No oczywiście wiązało się to też z ryzykiem, że jeżeli odkryjemy się i będziemy walczyli o pełną pulę, bo tylko to dawało nam awans do 1/8 finału, trzeba będzie się liczyć z tym, że będą kontrataki. No i wyrachowani Szwedzi właśnie tego dokonali. No i plus też jest taki, że my tym Szwedom, którzy w ostatnich meczach praktycznie nie tracili bramek, strzeliliśmy aż dwa gole. Presję udźwignął Robert Lewandowski. To trzeba mu oddać, że ten mecz ze Szwecją był bardzo dobry w jego wykonaniu. Ale niestety efekt końcowy jest taki, jaki jest. Po raz kolejny w XXI wieku Polska na dużej imprezie kończy zmagania po fazie grupowej z dorobkiem zaledwie 1 punktu. Aczkolwiek wywalczonego z rywalem, który na papierze wydawał się najmocniejszy.
Po tym euro możemy powiedzieć, że szkoda właśnie, szczególnie tego Lewandowskiego, który no widać był dalej w formie w tych ostatnich meczach z Hiszpanią czy ze Szwecją, tak jak mówiłeś, udźwignął ten ciężar. Szkoda tego pierwszego spotkania, bo wydaje się, że tam no wszystko się jednak rozstrzygnęło. Można było z tej grupy awansować, trzeba było z tej grupy awansować. No o tym już wszyscy mówili. Tak jak mówiłeś, obrona leży. No jest atak, ale to nie wystarczyło.
Ja jeszcze chciałem dodać co do Słowacji, no bo tak naprawdę prawdziwą wartość reprezentacji Słowacji obnażyła Hiszpania, która w ostatnim meczu grupowym wygrała 5-0. No można powiedzieć, że Słowacy w niektórych sytuacjach sami sobie strzelali gole. Mam na myśli przede wszystkim to, co zrobił Martin Dubravka, strzelając gola samobójczego. No bramkarzom Słowaków chyba przypomniały się mecze piłki siatkowej, bo on zamiast wybić piłkę, to jakimś stron ceniem, jak rasowy atakujący siatkarski wpakował piłkę do własnej bramki. No i rzeczywiście tym bardziej szkoda, bo widać było, że Słowacja to nie jest zespół rzeczywiście z najwyższej europejskiej półki, a Słowakom nawet te 3 punkty przecież zdobyte w meczu z Polakami i tak niewiele dały, bo w tabelce z trzecich miejsc no, ten bilans był tak ujemny, że nawet nie udało im się awansować z tych tabelek z trzecich miejsc.
Ten temat Polski szybko kończymy i przejdziemy do święta, jakim z całą pewnością jest Euro 2020 jeszcze.
pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
Spotkania kolejnej fazy, fazy już playoff, Walia podejmowała Danię, no i Dania chociaż zaczęła to spotkanie od sensacyjnej porażki z Finlandią, no też wiemy wszyscy w jakich to było okolicznościach. Dania pokazała swoją siłę właśnie w tym spotkaniu, ogrywając Walię aż 4-0.
Trzeba powiedzieć o Duńczykach, że rozkręcają się z każdym kolejnym meczem. Oczywiście porażka z Finlandią, trzeba wziąć poprawkę też na to, co działo się z Christianem Eriksenem. Już o tej sytuacji na poprzednich audycjach mówiliśmy. To też nie wpływało dobrze na morale zawodników. Dokończenie tego spotkania tego samego dnia. Ale już w kolejnych starciach było widać, że Duńczycy grają coraz lepiej. Nawet w przegranym meczu z Belgią zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. No i później dwa popisowe spotkania. Najpierw w ostatnim meczu grupowym z Rosją, rozbicie drużyny Stanisława Czerczesowa 4-1, naprawdę w znakomitym stylu. No i z Walią mieliśmy kontynuację tego koncertu duńskiego dynamitu, można powiedzieć. I po raz kolejny okazuje się, że duński trener potrafi wydobyć ze swoich zawodników to, co najlepsze. Błysnął Kasper Dolberg, który w poprzednich spotkaniach albo był rezerwowym, albo wchodził z ławki rezerwowych. Tym razem zastąpił Jusufa Poulsena, kontuzję, ale zrobił to znakomicie. Dwa gole, 27 i 48 minuta. Kolejne znakomite spotkanie wahadłowego Joachima Mele, piłkarza Atalanty Bergamo, nieuchwytny dla walijskich obrońców, i dzieła zniszczenia dopełnił w doliczonym czasie Martin Braithwaite, chociaż początkowo sędzia orzekł spalonego, jednak po powtórkach okazało się, że gol był jak najbardziej prawidłowy. No, Walijczycy już pod koniec z tego meczu bardzo sfrustrowani. Jeden z nich nawet otrzymał czerwoną kartkę za próbę takiego bardzo brzydkiego wejścia w zawodnika duńskiego.
Kolejne spotkanie. Włochy-Austria. No, ten mecz zwiastował nam już to, że na tym Euro no nic nie jest do końca oczywiste. Wydawało się, że Włosi po tej fazie grupowej, gdzie nie stracili bramki, trochę tych bramek nastrzelali łatwo, tych Austriaków pokonają, ale po regulaminowym czasie gry mieliśmy wynik bezbramkowy. No już w dogrywce Włosi dosyć szybko zdobyli dwie bramki. Później jeszcze pod koniec dogrywki Austriacy zdobyli tą bramkę kontaktową, ale ona już im nic nie dała. Ostatecznie faworyci wygrali 2-1, ale tak jak mówiłem, no nie przyszło im to tak łatwo.
Przypomnijmy, że Włosi w fazie grupowej cały czas grali mecze na swoim gruncie, czyli na stadionie w Rzymie. Teraz musieli wybrać się do Anglii, no i widać było, że chyba nie czują się aż tak pewnie. Najsłabsze spotkanie Italii od początku tego turnieju, trzeba sobie to powiedzieć wprost. 90 minut niemocy włoskiej, później wszedł na boisko Federico Chiesa i on zrobił różnicę. No i wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, który bardzo mocno pokazuje selekcjonerowi Manciniemu, że być może warto na niego stawiać od początku. Trafienie również Matteo Pessiny, kolejnego gracza Atalanty na tym Euro. No Austriacy, mimo porażki, trzeba powiedzieć, że również rozegrali bardzo dobre spotkanie. Przez wiele minut byli w stanie neutralizować atuty swoich przeciwników. No ale niestety przyszła dogrywka i w końcu pękli pod włoskim naporem. Chociaż rzeczywiście na plus fakt, że po wielu, wielu minutach w reprezentacji bez straty gola skapitulował Gianluigi Donnarumma i to idzie na konto Austriaków.
Holandia, Czechy. Tutaj Holandia była faworytem, no ale faworyt zawiódł. Czesi wygrali 2-0, chociaż trzeba przyznać, że pomogła im też czerwona kartka dla jednego z Holendrów.
No właśnie, to był taki kluczowy moment spotkania. Czerwona kartka dla De Ligta, który ręką zagarnął piłkę Patrykowi Schickowi, bo gdyby tego nie zrobił, Schick najprawdopodobniej wyszedłby sam na sam z holenderskim bramkarzem Stekelenburgiem. No i to też pomogło Czechom rzeczywiście w tym, żeby troszkę śmieli zaatakować swoich przeciwników. W efekcie trafienia Tomasza Holesa i Patryka Schicka.
Kolejny już Schick.
Tak, no Schick też jest jednym z zawodników, który ma duże szanse na to, żeby zostać królem strzelców tegorocznego turnieju.
No i spotkanie hitowe. Belgia podejmowała Portugalię. Portugalia, przypominamy, to jest aktualny mistrz Europy. Ale już tego tytułu Portugalczycy nie obronią. Przegrali z Belgią oczywiście 0-1 po bramce Hazarda, ale tego młodszego Hazarda z 42 minuty. Bramka bardzo ładna, ale to był bodajże jedyny celny strzał Belgów w tym spotkaniu.
No i celny i od razu skuteczny. No, Belgowie bardzo wyrachowany futbol zagrali w meczu z Portugalią. Po strzelonej bramce starali się kontrolować wydarzenia na boisku. No było im tym bardziej trudno, że plac z powodów urazów opuścili liderzy, czyli Kevin De Bruyne i Eden Hazard. Został tylko z takich kluczowych graczy z przodu Romelu Lukaku, który notabene ten mecz miał bardzo słaby moim zdaniem, takich dużo złych...
Próbował samolubnie, ale no nie wychodziło.
Rzeczywiście. No i Belgowie dzięki temu meldują się w 1/4 finału. No a Portugalczycy też mogą mówić o dużym pechu. O dużym pechu, bo najpierw rywalizacja w grupie śmierci, a później od razu po wyjściu jeden z głównych faworytów do zwycięstwa w Euro.
Dużo szczęścia to nie mieli 5 lat temu. To, tak. to też trzeba przyznać. No i te wczorajsze spotkania, na te wczorajsze spotkania musielibyśmy przeznaczyć całą audycję albo i dwie audycje, bo to, co działo się wczoraj, było niesamowite. Chorwacja podejmowała Hiszpanię, Francja podejmowała Szwajcarię. No to dużo mówi, ale kto się spodziewał, że będzie aż tyle emocji, ale od początku. Chorwacja, Hiszpania. Zaczęło się od trzęsienia ziemi, bo kiedy wydawało się, że Hiszpania kontroluje ten mecz, że nic im nie grozi, to Pedri gdzieś tak z wysokości połowy boiska postanowił wycofać piłkę do swojego bramkarza. No ten bramkarz tej piłki, no nie wiem, nie przyjął, nie odbił, no piłka w każdym razie trafiła do siatki. Kuriozalny gol. No i Chorwaci prowadzili 1-0, ale Hiszpanie dalej grali swoje. No i w 38 minucie wyrównał Sarabia. Później w 57 Hiszpanie objęli prowadzenie 2-1 i w 77 3-1. No i znowu wydawało się, że Hiszpanii nic nie grozi. Trener Hiszpanów zrobił troszkę dziwne, trzeba powiedzieć, zmiany i w obronie, i w pomocy. No i wtedy Chorwaci doszli do głosu. W 85 Orsic i Pasalic, kolejny gracz Atalanty, w 92. No i zrobiło się 3-3 i dogrywka. W dogrywce też Chorwaci powinni zdobyć bramkę zaraz na początku. To im nie wyszło. No i wtedy taka, no, najmniej oczywista rzecz, której można było się spodziewać, czyli bramka Moraty. Bardzo ładna bramka Moraty na 4-2. Później jeszcze piękna akcja też Moraty na skrzydle. No i bramka Hiszpanów na 5-3 i Chorwaci już się nie podnieśli.
Oby więcej takich meczów i to nie tylko na Euro, ale też na innych turniejach. Trenerowi Chorwatów trzeba oddać, że bardzo dobre zmiany przeprowadził, bo zarówno Orsic, jak i Pasalic.
Szkoda, że Orsica wcześniej nie wpuścił.
Tak, zarówno Orsic, jak i Pasalic pojawili się na boisku z ławki rezerwowych i proszę, każdy z nich zdobył po golu. A dla Pedriego taka nauczka z tego meczu, myślę, też będzie, żeby nie podawać nigdy światło bramki. Myślę, że polscy kibice doskonale pamiętają kasus Artura Boruca, kiedy bodajże w Belfaście przeciwko Irlandii Północnej Michał Żewłakow zagrał mu światło bramki. Jak się skończyło, pamiętamy, piłka się podbiła i wpadła do bramki. No ale Hiszpania rzeczywiście drugi mecz z rzędu z 5 bramkami, co też jest warte podkreślenia.
Tak,
10 goli w dwóch ostatnich
że...
meczach, naprawdę tak, ofensywa tak. Imponująca.
Tak, ich kibice narzekali, że nie potrafią zdobywać bramek. No zobaczymy, co będzie dalej. No i Francja, Szwajcaria. Tu też zaczęło się od trzęsienia ziemi, czyli bramki Seferowicza dla Szwajcarów na 1-0. Później Szwajcarzy nie wykorzystali rzutu karnego. Mogli prowadzić 2-0, a w ciągu dwóch minut praktycznie stracili całą przewagę. Dwie bramki Benzemy, no ta pierwsza genialna. No i Francuzi prowadzili 2-1. Później genialny strzał Pogby na 3-1. Wydawało się, że wszystko jasne. Mistrz świata bez problemu dalej awansuje. No ale Seferowicz trafił w 81 minucie i później w 90 minucie Szwajcarzy wyrównali. To wszystko zaczęło się zresztą od straty Pogby na środku boiska. W dogrywce bez zmiany wyniku mieliśmy rzuty karne. Do piątej kolejki no nikt się nie pomylił. Przyszło na tego, na którego wszyscy liczyli, czyli na Mbappe. No i on może nie pomylił się, wyczuł go bramkarz Szwajcarów i Francuzi, aktualni mistrzowie świata, odpadają z mistrzostw Europy. Aktualni też wicemistrzowie Europy.
Tak, no Mbappe rzeczywiście zarówno w tym meczu, ale wydaje mi się, że też w przeciągu całego turnieju, całych mistrzostw Europy tegorocznych, no nie był sobą. Nie pokazał tego, do czego przyzwyczaił nas w klubie, ale też trener Deschamps dużo tutaj kombinował, chociażby z taktyką trójka obrońców, dwóch wahadłowych, chociaż do tej
szybko
pory...
Szybko się z tego wycofał.
Tak, do tej pory przecież Francuzi grali czwórką w linii. No mieliśmy taką sytuację, że na lewej stronie defensywy grał Adrien Rabiot, czyli zawodnik Juventusu. Szybko też ściągnęli Lenglet, który zaliczył naprawdę bardzo słabe spotkanie i to też on jest jednym z głównych winowajców tego, że Szwajcarzy w pierwszej połowie wyszli na prowadzenie. Mamy pierwszą taką dużą sensację, drugą, przepraszam, bo też można policzyć Czechów, drugą taką dużą sensację na Euro, odpadnięcie reprezentacji Francji, a to jest dopiero etap 1/8 finału, więc zobaczymy, co dalej.
Dzisiaj 18:00 klasyk klasyków i też na Wembley Anglia podejmie Niemcy, później o 21:00 Szwecja, Ukraina. No może dużo się po tym spotkaniu nie spodziewamy, ale patrząc na to Euro, to i w tym spotkaniu może się dziać bardzo dużo, no chociaż w Szwecja pokazała też, że te bramki potrafi strzelać, tak jak z Polską, a Ukrainę też stać na wszystko. Co do następnej rundy, znamy już trzy pary i w piątek o 18 Szwajcaria podejmie Hiszpanię, Belgia o 21 zagra z Włochami, później w soboty Czesi zmierzą się z Danią o 18. No nie znamy jeszcze tylko tej czwartej pary, dzisiaj ją poznamy. To tyle, dziękujemy Państwu za uwagę, byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.